Magazyn Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który od ponad dekady zaprasza intelektualistów, ekspertów wielu dziedzin, ludzi kultury do debaty nad strategicznymi wyzwaniami stojącymi przed Polską. Jest miejscem spotkań ludzi, którym na Polsce zależy. Ostatni 11. Kongres Polska Wielki Projekt poruszał problemy m.in. bezpieczeństwa. Jeden z paneli był poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu.
Magazyn Polska Wielki Projekt.
W pierwszej części fragment wypowiedzi Grzegorza Górnego, moderatora panelu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego.
Obecny panel będzie poświęcony kwestii bezpieczeństwa energetycznego i zacząłbym go od przywołania decyzji, która nastąpiła w ostatnich dniach. Chodzi tutaj o decyzję prezydenta USA Joe Bidena, który postanowił zdjąć sankcje z części podmiotów budujących Nord Stream 2, co oznacza, że inwestycja ta będzie wkrótce dokończona i stanowi to zerwanie z polityką poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który był zdecydowany zablokować tę inwestycję z dwóch powodów, jak mówił. Powód polityczny i powód gospodarczy. Powód polityczny dlatego, że Rosja jest krajem agresywnym, co odczuwają zwłaszcza jej sąsiedzi. I jak mówił Trump, nie będziemy karmić bestii, z którą później będziemy musieli walczyć. I powód gospodarczy, ponieważ Stany Zjednoczone same chcą wejść na europejski rynek gazu. Wobec tego Trump zdecydował się, żeby ten gazociąg blokować. Tymczasem jego następca zmienił tą decyzję. Inne niebezpieczeństwo dla kondycji energetycznej Polski wiąże się z kwestią węgla. Mianowicie Unia Europejska za pomocą nowego Zielonego Ładu prowadzi politykę dekarbonizacji, odejście od węgla. Sfera energetyczna nie jest taką normalną dziedziną gospodarczą, gdzie panują reguły wolnego rynku, tylko właśnie ten gorset podatków, tych opłat sprawia, że kraje, które w normalnych warunkach wolnorynkowych mogłyby sobie poradzić z zaspokojeniem swoich potrzeb energetycznych, nagle sobie nie radzą, dlatego że te koszta opłat emisyjnych stawiają pod znakiem zapytania konkurencyjność gospodarki, ale w ogóle samo istnienie, stawiają w obliczu bankructwa całe gałęzie przemysłu, przerzucają te koszty na konsumentów. I jest pytanie, czy na przykład jesteśmy w stanie powiedzieć nie i się wypisać z tego europejskiego mechanizmu, czy też no, jesteśmy skazani jednak na ponoszenie tych kosztów. Sfera energetyki, która jest sferą gospodarki, jest uzależniona właściwie od ideologii, bo ten cały ład regulacyjny jest podporządkowany pewnym założeniom ideologicznym, które ze sferą wolnorynkową mają niewiele do czynienia. W związku z tym pojawia się pytanie, czy przyszłość całej sfery energetyki nie jest związana z przyszłością właśnie tej ideologii. Czyli, że jeżeli na przykład w pewnym momencie nastąpi odejście od tej ideologii, czy to wpłynie na zmiany na rynku energetycznym, czy też jeżeli dalej będziemy iść w tym kierunku, to będziemy w coraz większym stopniu zakładnikiem nowych regulacji, limitów, licencji i tak dalej. I będziemy mieli do czynienia z ciągłym dokładaniem do tej działalności. Na początku mówiąc o tym, na ile budowa Nord Stream 2 może być niebezpieczna dla polskiej sfery energetyki, pan Tomasz Telok mówił o tej dywersyfikacji dostaw surowców. Tutaj można podać też kolejne inwestycje, jakie są realizowane, które mają taki cel, na przykład Baltic Pipe, który ma połączyć nas z Norwegią czy Danią, czy też plan tego korytarza północ-południe Świnoujście-Krk. w Chorwacji, ale może się okazać, że właściwie te inwestycje też okażą się pewnymi pieniędzmi, można powiedzieć, wyrzuconymi w błoto, jeżeli okaże się, że Unia Europejska będzie kazała nam odejść od gazu, bo już też takie głosy dochodzą, że nie tylko mamy odejść od węgla, ale także od gazu.
Słuchaliśmy fragmentu wypowiedzi Grzegorza Górnego. W przerwie muzycznej posłuchamy utworu Góry Michała Lorenza, kompozytora muzyki filmowej i teatralnej.
Magazyn. Polska Wielki Projekt.
W pierwszej części naszej audycji słuchaliśmy fragmentu wypowiedzi moderatora panelu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego, Grzegorza Górnego. W drugiej części rozmawiam z Robertem Jankowskim, prezesem zarządu Polskiego Forum Klimatycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry, panie słuchacz.
Jeden z panelistów, Tomasz Teluk, zwrócił uwagę na to, że Polska zawsze była jednym z najmniej zależnych krajów, jeśli chodzi o zaspokajanie swoich potrzeb energetycznych, ze względu na nasze pokłady węgla, których szacuje się, że starczyłoby nam jeszcze na jakieś 200 lat. Czy mamy teraz do czynienia z taką przymusową dekarbonizacją Polski?
To znaczy, jeżeli potraktujemy sprawy energii kompleksowo, czyli energia elektryczna, cieplna oraz mobilność, to Polska już od bardzo dawnego czasu było zależna, dlatego że importowaliśmy gaz ze wschodu i importowaliśmy ropę. Natomiast w ogrzewnictwie i produkcji energii elektrycznej mieliśmy własne zasoby, ale czasy się zmieniają. Zaczynają dochodzić do głosu ludzie, którzy próbują zrobić interes na tak zwanych nowoczesnych technologiach własnych. I w tym akurat przypadku polska energetyka, czy to cieplna, czy to prądowa, oparta na własnych zasobach węgla, jest im bardzo nie na rękę, ale to bardzo.
Paweł Turowski z kolei podczas tego panelu, specjalista do spraw bezpieczeństwa energetycznego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zwrócił uwagę na to, że energetyka właściwie nie podlega już pod mechanizmy ekonomiczne, nie podlega pod mechanizmy popytu i podaży, właściwie jedynie przemysł ropy naftowej pod te mechanizmy podlega.
To się nie można do końca zgodzić, ponieważ wprowadzony mechanizm tak zwanych właśnie certyfikatów uprawnień do emisji CO2, to jest to właśnie typowy mechanizm popytu i podaży, z tym, że on jest nie w naszych rękach. Ten mechanizm jest realizowany na giełdzie we Frankfurcie, gdzie w momencie, kiedy te certyfikaty były w granicach powiedzmy 3-4 euro, to jeszcze to nie było dotkliwe, a teraz są już ponad 55 dzięki działalności właśnie spekulantów, którzy różnego rodzaju właśnie te mechanizmy wykorzystują, to jest zarzynanie naszej energetyki prądowej i cieplnej też.
To Tomasz Schulz, też właśnie jeden z panelistów, dyrektor działu analiz Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych, powiedział coś takiego, że te regulacje dotyczące emisji CO2 są właściwie przedmiotem takiej gry spekulacyjnej. Brzmi to dosyć niebezpiecznie.
Niestety to jest właśnie gra spekulacyjna obliczona na to, że różni cwaniacy wyrwą z giełdy maksymalną ilość pieniędzy, a kto będzie płacił? Płacić będziemy my wszyscy po prostu. Natomiast jeżeli wchodzimy w tą całą tutaj tematykę wolnego rynku i mechanizmów rynkowych, to trzeba powiedzieć, że nowa rodząca się energetyka, energetyka rozproszona, klastrowa, jak najbardziej spełnia właśnie warunki i mechanizmy podaży i popytu. I tu jest może taka nadzieja, że jeżeli to rozwiniemy, to będziemy mogli po prostu zgodnie z tymi mechanizmami funkcjonować. A co więcej, jeżeli wprowadzimy system spółdzielczy, który w Polsce się rodzi, bo jest już ustawa o tym, to będziemy wszyscy bardzo, bardzo dobrze ustawieni, bo sami będziemy właścicielami tych spółdzielni energetycznych.
Panel dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Polski w sporej właściwie części był poświęcony też tej polityce energetycznej Republiki Federalnej Niemiec, która kreuje największą politykę przemysłową XXI wieku.
Ta polityka jest zakładnikiem wielkich firm technologicznych. Tam są meandry, które tam się dzieją w tej polityce, są tak duże, których my jeszcze nie mamy. Doszło do tego zupełnie absurdalnego sytuacji, że się włącza listę zeroemisyjną, bardzo przyjazną dla środowiska energetykę atomową, a w to miejsce się wstawia bardzo niestabilne źródła energii. Efekt jest taki, że sami Niemcy na to, niemiecki przemysł na tym cierpi, to mocno cierpi, a zakłóca to ogólnoeuropejską sieć, bo proszę zauważyć, że w Europie mamy od Turcji poczynając, bo Turcja jest też włączona, aż po Portugalię i po Danię mamy jednolitą sieć i synchronizowaną i pracującą wspólnie. Ta właśnie polityka Energiewende doprowadziła do tego, że w styczniu tego roku nastąpił tak zwany split na granicy między Chorwacja, Węgry, Słowacja. I gdyby nie nadzwyczajne wysiłki operatorów sieci, to byśmy mieli potężny blackout wielotygodniowy na terytorium Europy Zachodniej, ale również i Polski.
Grzegorz Górny zwrócił uwagę na ten problem, czy odnawialne źródła energii, czy te systemy są nam w stanie zapewnić takie bezpieczeństwo energetyczne?
Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to co my mówimy o OZE, to ja tutaj raczej bym używał terminologii nowoczesne technologie w energetyce, ale zarówno cieplne, jak i prądowe, jak i mobilności. I te nowoczesne technologie, one same w sobie bardzo dobrze sobie radzą, natomiast wtłoczone w stary system, który został wykoncypowany pod koniec XIX wieku, a tworzony na początku XX wieku u nas w Polsce, to były lata 50., to one się po prostu tam nie mogą odnaleźć. I to nie jest żadna nowość, bo to już widzi, napisano, że się nowego wina nie nalewa do starych bukłaków. No i to rzeczywiście, jeżeli stawimy nowoczesne, wysoko wydajne, ale inaczej pracujące systemy OZE, stary system, to ten stary system się rozlatuje, a ten nowoczesny OZE nie są być w stanie prawidłowo wykorzystane do końca i zapewnić tego, co powinny, czyli procesu taniości energii, bo to chodzi o taniość energii i to jej nadmiar i bezpieczeństwo jej dostaw.
Są takie prognozy, jak ma wyglądać ten świat energetyczny w 2050 roku. I jest to wizja takich połączonej sieci przepływów energetycznych, czyli odejście od tego, że państwa będą samowystarczalne. Energia w różnych formach będzie pomiędzy państwami dzielona.
Tak, to jest koncepcja, która powstała już pod koniec XIX wieku, a była twórczo rozwijana. Oczywiście wojna ją przerwała, ale po wojnie właśnie wiele różnych firm związanych z tymi, jak to się mówi, nowoczesnymi technologiami, czyli te wielkie farmy wiatrakowe, czy wielkie farmy fotowoltaiczne, bo to o to chodzi. One sobie wymyśliły, że oni, ponieważ ich produkcja, kiedy mocno wieje, to odbiór samego rynku niemieckiego jest za mały, no to w taki związku z tym trzeba rozproszyć tą energię na całą Europę. I to jest właśnie takie myślenie, że do wielkoskalowych systemów wkładamy nowoczesne technologie, z tym, że to się zaczęło już 30 lat temu i polityka niemiecka pod nazwą Energiewende, czyli transformacja energetyczna, zbankrutowała na skalę niemiecką. W związku z tym wymyślono Energiewende 2.0, która teraz jest realizowana, a nawet już Energiewende 3.0, którą się robi na terenie całej właśnie Europy. No ale to po prostu się nie da zrobić. To się tak po prostu zrobić nie da, bo to, co możemy osiągnąć skutecznie, to połączyć energetykę elektryczną z ogrzewaniem, z cieplną. Natomiast wielkie przepływy nie dadzą się tutaj, ponieważ ciepła my nie prześlemy rurociągami gdzieś po całej Europie. I dlatego budowa tej wielkiej infrastruktury, która jest budowana w Europie w tej chwili, tych wielkich linii przesyłowych, to jest taka trochę ślepa uliczka. Gdyby te wszystkie pieniądze, które myśmy do tej pory przeznaczyli na wielkie linie przesyłowe, przeznaczyć na dofinansowanie do fotowoltaiki, no to już cały kraj miałby darmowy prąd z własnych przydomowych elektrowni.
Można odczuwać pewne obawy, jeśli chodzi o dominację krajów takich najsilniejszych w Unii w sferze energetycznej. Czy taki projekt Trójmorza, a może raczej Międzymorza, byłby w stanie stworzyć taką własną politykę energetyczną jako przeciwdziałanie do dominacji tych krajów?
Panie redaktor, zanim powiemy o Trójmorzu, to wróćmy jeszcze na moment do Niemiec, bo to my mówimy polityka Niemiec. To nie jest polityka Niemiec jako państwa niemieckiego, tylko to jest polityka tych wszystkich lobbystów wielkich firm, które tam, koncernów, które tam się znajdują. W samych Niemczech są w tej chwili już procesy bardzo mocno zaawansowane i były takie targi, się odbyły 5-dniowe w Berlinie właśnie energetyczne, gdzie bardzo wyraźnie pokazano, że właśnie takie wielkie scentralizowane systemy nie dadzą się utrzymać i że nadzieją na wyjście są właśnie małe, zdecentralizowane systemy. I to mówiły firmy niemieckie. Sami Niemcy oddolnie już mówią, że to, co się dzieje w Niemczech, to po prostu nie ma najmniejszego sensu. Natomiast jeżeli chodzi o Trójmorze czy Międzymorze, to sprawa wygląda tak, że w pewnym momencie dostaliśmy bardzo mocno poparcie Stanów Zjednoczonych za czasów Trumpa i zaczęła się ta koncepcja polityczna robić. No i a natomiast od strony energetycznej, no to w tej chwili już istnieją połączenia wielkoprądowe pomiędzy naszymi krajami. Budowane są gazociągi północ-południe, czyli Polska się łączy ze Słowacją i z Czechami tutaj potem dalej. Natomiast to w jakiś sposób zostało w tej chwili zatrzymane, bo ta koncepcja, żeby stworzyć u nas z jednej strony od północy dostawy gazowe do gazoportu, a jednocześnie w Chorwacji stworzyć drugi taki, to wszystko połączyć i jakoś to jakoś w tej chwili nie wychodzi zupełnie. Natomiast czy Międzymorze i czy Trójmorze generalnie jest w stanie tutaj zapewnić? Tak, oczywiście, że jest w stanie, bo my posiadamy przede wszystkim bardzo dobre zasoby naturalne. Posiadamy zasoby naturalne w postaci gazu i ropy, i to mówimy o Ukrainie, o Rumunii jeszcze. Posiadamy geotermię bardzo ciekawą w Polsce oraz dalej idącą w kierunku na Rumunię. No i przede wszystkim my posiadamy też ludzi myślących o tym, że my nie mamy podlegać pod wielkie firmy technologiczne z zachodu Europy, które sobie wymyśliły, że jesteśmy tylko rynkiem zbytu. My mamy ludzi, którzy myślą o tym, że my mamy być gospodarzami na swoim własnym terenie. No i to jest może największy kapitał właśnie Międzymorza.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Życzę miłego dnia.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Magazyn Polska Wielki Projekt.